Rekonstrukcja, ordynacja, sądownictwo, tematów wiele już za chwilę w RMF FM, premier Beata Szydło. Zapraszam na rozmowę Krzysztofa Ziemca. A wcześniej m.in. o czarnym dniu śląskiego sądownictwa, jak niektórzy nazywają decyzję Zbigniewa Ziobry i porozumieniu Trump-Putin w sprawie Syrii. Czystka, zamach na sądy, czarny dzień śląskiego sądownictwa. Tak sędzia Krystian Markiewicz z Katowic nazywa decyzję ministra sprawiedliwości o odwołaniu prezesów aż 11 sądów na Śląsku. Na ich miejsce natychmiast powołano nowych. Z Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, rozmawiał Marcin Buczek.
Ministerstwo tłumaczy, sądy mają zaległości, działają nieefektywnie. Taki jest powód tych odwołań. Pana ten argument przekonuje?
Jeżeli przez 2 lata mieliśmy mrożone etaty sędziowskie. Są wydziały, które mają o połowę mniej sędziów. To ciężko oczekiwać, że na przykład 4 sędziów będzie to samo pracowało, jak wcześniej pracowało 8 sędziów. Efektywność spada. Brak tej efektywności to jest coś, za co odpada Ministerstwo Sprawiedliwości. Teraz to samo Ministerstwo Sprawiedliwości, które wyrzuca sędziów, mówi, no coś jest nie tak, prawda, sądy działają wolniej.
Od wczoraj nowych prezesów na Śląsku mają sąd apelacyjny, 2 sądy okręgowe i 8 rejonowych. Władimir Putin i Donald Trump po krótkim spotkaniu w wietnamskim Da Nang zatwierdzili wspólny komunikat w sprawie Syrii. Jest w nim mowa m.in. o dalszej walce z ISIS oraz potwierdzenie konieczności zachowania jedności terytorialnej i niepodległości Syrii. Mateusz Ziółko, chór Sand & Grace oraz legenda polskiego rocka, zespół Lady Punk. Oni wystąpią dzisiaj na krakowskim rynku. Tam będziemy świętować 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Śpiewanie biało-czerwonych przebojów startuje o 14.30. Przybywajcie i spróbujcie naszych przepysznych ciastek niepodległościówek, a za godzinę połączymy się z krakowską cukiernią, która pracuje na pełnych obrotach. Sprawdzimy, jak powstają te pyszne biało-czerwone ciastka. 8:02, czas na rozmowę Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Łączymy się z warszawskim studiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziś święto, więc gość specjalny, premier Beata Szydło. Witam pani premier, dzień dobry w Dniu
dzień
Niepodległości.
Dobry. Witam wszystkich państwa.
Pani premier, ta dzisiejsza rocznica to preludium do tego, co będzie za rok, czyli stulecie. Ma pani jakąś wizję, jakiś projekt, jak to będzie wyglądało? Wczoraj premier Kaczyński mówił, być Polakiem to być kimś ważnym, kimś dumnym. Co trzeba zrobić, żeby ta rocznica była taka ważna?
Ja napisałam na Twitterze, że życzę z okazji tego święta wszystkim moim rodakom, żeby właśnie byli dumni ze swojej ojczyzny i byli dumni z tego, że są Polakami. Bo to rzeczywiście jest coś wielkiego, być Polakiem. I to jest święto, które powinno nas wszystkich łączyć. To jest święto, które przede wszystkim powinno być radosne, ale też powinno dawać nam taką refleksję, że nie ma niczego cenniejszego od wolności, od ojczyzny, od niepodległości. Rzeczywiście można powiedzieć, że ten dzisiejszy dzień otwiera już te obchody stulecia niepodległości. Jest przygotowany cały, bardzo bogaty program.
No a za rok może jakaś wielka parada, może Donald Trump zaproszony, Macron, Angela Merkel, wszyscy ważni.
No na pewno będziemy chcieli zaprosić wielu, wielu wspaniałych gości, ale przede wszystkim zapraszamy wszystkich Polaków do świętowania, bo to jest nasze wspólne święto i myślę, by dobrze byłobyśmy o tym nie zapominali.
Pani premier, obecność Donalda Tuska dziś, to jest dla pani jakiś problem, czy nie? Bo dla wielu w sieci, w Twitterze, na Facebooku, dla wielu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości to jest ogromny problem.
Ja przede wszystkim bym chciała, aby dyskusja o obecności pana Donalda Tuska na tych uroczystościach nie przykryła tego, co najważniejsze, czyli tego radosnego świętowania naszego i mówienia o tym, co najważniejsze, czyli o Polsce, o Polakach, o naszych wspólnych sprawach, o niepodległości. To jest święto wszystkich Polaków, więc jeżeli pan Donald Tusk uznał, że chce w nim wziąć udział, to ja mogę tylko powiedzieć tak, że no dobrze, że były premier Rzeczpospolitej taką refleksję, że tutaj w Polsce nad Wisłą, w Warszawie są dla Polaków ważne sprawy, by powziął i mam nadzieję, że na tym świętowaniu nie skończy się tylko również jako przewodniczący Rady Europejskiej będzie zawsze pamiętał o tym, że warto o Polskę dbać i zabiegać.
Pani premier, święto bez wątpienia upłynie dziś w wielu polskich domach, szczególnie słuchaczy radiowych na spekulacjach. Co dalej z pani rządem? Kiedy decyzja?
Ja nie chciałabym mówić dużo na temat zmian rządowych, bo tak jak wcześniej już było zapowiedziane przeze mnie i potem rozmawialiśmy o tym na kierownictwie z naszymi koalicjantami. Są przygotowane pewne propozycje, natomiast w tej chwili jeszcze ta dyskusja się toczy. To, że zmiany następują w rządzie, to jest rzeczą zupełnie naturalną. Ja myślę, że w rządzie, w naszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości tych zmian do tej pory nie było zbyt dużo, ale to wynika z tego, że to jest dobry zespół, który realizuje bardzo konsekwentnie ten program,
tylko
który przyjął.
To tak długo trwa, bo pani ogłosiła u Bogdana Romanowskiego 3 tygodnie temu, jeśli dobrze liczę tę decyzję. Beata Mazurek w Sejmie w tym tygodniu mówiła, rekonstrukcję się robi, a nie o niej dyskutuje, ale media nic innego za sprawą pani zapowiedzi, nic innego 3 tygodni nie robią.
Te zmiany oczywiście wymagają zastanowienia, dlatego że ja nie chcę się koncentrować tylko i wyłącznie na zmianach personalnych, ale chcę, żebyśmy porozmawiali o zmianie struktury rządu, dlatego że po tych 2 latach również moje doświadczenia wskazują na to, że powinniśmy zastanowić się nad zmianą polegającą chociażby na tym, że pewne resorty mojej opinii trzeba połączyć, pewne zadania trzeba być może przesunąć do innych resortów, dlatego że to doświadczenie realizacji naszego programu, który jest bardzo ambitnym programem, ale który jest też takim programem zadaniowym, pokazuje, że resortowość jest naszym problemem. Ale z drugiej strony ci, którzy uważają, że da się uniknąć resortowości, nie mają racji. Po prostu ona jest i będzie. Natomiast musimy uczynić wszystko,
jaśni, żeby, tak, słuchaczy,
żeby
nie do końca,
ona
że wszyscy
była
się orientują.
Uciążliwa.
Krótko mówiąc, kilka resortów zniknie, kilku ministrów pożegna się z pracą nie dlatego, że jest do końca źle pracujących, tylko po prostu ich stanowiska znikną?
Jeżeli zostanie przyjęta moja koncepcja, czyli połączenia przynajmniej 2 resortów i być może rezygnacji, przesunięcia zadań z jednego do 2 pozostałych, no to wtedy naturalną rzeczą będzie to, że te zmiany personalne będą musiały nastąpić.
Chodzi o cyfryzację?
Chodzi o zadania, które wynikają z różnych w tej chwili w resortach i to nie tylko jest kwestia cyfryzacji, bo ja nie chciałabym, żebyśmy koncentrowali się w tej chwili na konkretnych resortach, bo tak jak powiedziałam, ta rekonstrukcja jest jeszcze niezatwierdzona, w związku z tym nie będę na ten temat się szczegółowo wypowiadać. Natomiast cyfryzacja jest dobrym przykładem, że akurat w tej dziedzinie zadania, które realizuje ten resort, są również realizowane w kilku innych resortach, więc musimy podjąć decyzję, co z tym zrobić, żeby ta koordynacja była pełna i przede wszystkim, żeby nie było też takiego bardzo często rozdźwięku pomiędzy poszczególnymi resortami, więc mamy do decyzji zmianę, która musi polegać na tym, że albo konsekwentnie przesuwamy do pozostałych resortów te zadania, albo w tym jednym resorcie kumulujemy te zadania, które w tej chwili są w pozostałych.
Pewnie chodzi o cyfryzację, bo na część na pewno ma apetyt MSW, na jej pozostałą część MON i pewnie
no,
tak się
to
stanie.
To nie jest tylko właśnie, to jest właśnie, pokazuje problem, który jest, że bardzo często te zadania, które są przypisane w tej chwili jednemu resortowi, pojawiają się w tej chwili również w innych pozostałych i nie tylko to jest w cyfryzacji, ale mogę powiedzieć, że w kilku innych również takie kolizje następują. I rzecz polega na tym, żebyśmy właśnie z tym sobie poradzili.
Budownictwo też?
Budownictwo ma największe w tej chwili wyzwanie, którym jest realizacja projektu Mieszkanie Plus. Ja jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o ten projekt, dlatego że on jest w tej chwili realizowany 2-torowo. Z Banku Gospodarstwa Krajowego i poprzez ministerstwo, które przyjęło w tej chwili ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości i podpisało już pierwsze również listy intencyjne na realizację tego projektu.
Czyli będzie pani bronić ministra Adamczyka?
Minister Adamczyk, tak jak wszyscy pozostali, ja mogę powiedzieć tak, ja konsekwentnie bronię wszystkich moich ministrów w moim rządzie. To jest dobra ekipa, to jest ekipa, która realizuje swój program.
To po co zmieniać, pani premier?
I dlatego powiedziałam na wstępie, jeżeli te zmiany, które mają, w mojej opinii, mają przynieść zamierzony efekt, to nie jest tylko kwestia personaliów. Oczywiście personalia są ważne, ale żeby realizować cele, przede wszystkim również struktura musi być dobrze ułożona.
To po co to zmieniać? Bo też wielu obserwatorów mówi tak, sondaże są doskonałe. Pani też jest popularnym premierem. Po co to wszystko zmieniać? Po co ruszać? Nie zmienia się konia w czasie wyścigu, prawda?
Panie redaktorze, ja jestem przede wszystkim i wszyscy my w rządzie jesteśmy na służbie. Jesteśmy powołani, w każdej chwili możemy być odwołani. Rząd jest tworzony przez zaplecze rzeczy polityczne i w dużym stopniu my musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że to właśnie ugrupowanie, które desygnuje członków rządu, ma prawo i przede wszystkim do oceny i ma prawo do również ewentualnie zmian, które chciałby wprowadzić.
A te zmiany, o których pani mówi, konsultuje pani z Jarosławem Kaczyńskim, oczywiście. To wiadomo, oczywiście, ale co, z pozostałymi wicepremierami
oczywiście,
też?
Oczywiście, to są zmiany, które zostały omówione w ostatnim tygodniu na posiedzeniu naszego ścisłego kierownictwa poszerzonego o pana ministra Ziobro, który jest liderem ugrupowania Solidarna Polska, i o pana Jarosława Gowina. I ta dyskusja była tam prowadzona. Ona jeszcze nie została skonkludowana, dlatego nie chciałabym mówić o szczegółach, bo ja wiem, że politycy bardzo często mają taką pokusę wypuszczania do mediów różnych informacji, które później okazują się mniej lub bardziej prawdziwymi. Ja raczej staram się walczyć z tą
pokusą. Tylko to pani swoją wypowiedzią wtedy zaczęła tę dyskusję.
Ja powiedziałam o tym, że rekonstrukcja będzie przeprowadzona, dlatego że wiedziałam już o tym, że nad tym pracujemy. Natomiast ten szum medialny, który się wtedy toczył, był według mnie niepotrzebny, dlatego że moim celem, i też prosiłam o to w moich kolegów, żebyśmy ten temat jak najszybciej skonkludowali, dlatego że uważam, że przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że ministrowie muszą pracować,
no to
i nad tym się muszą koncentrować.
Panią rzecznik, o rekonstrukcji nie wolno mówić, trzeba ją robić.
To prawda, podzielam to zdanie, zdaje się, ja je chyba najpierw powiedziałam.
To skoro tak wyobraża sobie pani premier taką sytuację, że pani będzie musiała się pożegnać z funkcją, ze stanowiskiem premiera?
Jeszcze raz powiem, każdy z nas w rządzie, ministrowie, wiceministrowie, premier, jesteśmy powoływani, odwoływani. To są decyzje, które wynikają z aktualnej sytuacji czy potrzeby politycznej. Dla mnie zawsze to jest też określenie tego, że jesteśmy na służbie i myślę, że żaden polityk nigdy nie ma też takiego przekonania, że tylko jest zawsze w jednym miejscu i już tam pozostanie.
Kto w tej sprawie miał złoty głos? Jarosław Kaczyński jako prezes partii?
To jest decyzja kolektywna, w jaki sposób my to poprowadzimy i rozstrzygniemy. Dla nas najważniejszą rzeczą, i również i dla mnie, jako dla premiera, który prowadził rząd przez 2 lata i rząd, który ma sukces. I to jest dla mnie najważniejsze jest to, byśmy ten projekt, który został przygotowany i który jest realizowany, został do końca zrealizowany, tak jak się zobowiązaliśmy wobec
pani
Polaków.
Pani powiedziała, że te zmiany są potrzebne. Spytam jeszcze o tak zwanych troublemakerów, czyli tych ministrów, którzy są na giełdzie nazwisk, na liście nazwisk na miejscu pierwszym. Między innymi minister Waszczykowski i minister Antoni Macierewicz. Zostaną?
Panie dyrektorze, nie będę się wypowiadać naprawdę, jeżeli chodzi o zmiany personalne.
A stwarza kłopoty dzisiejsze FMSZ-u? Z punktu widzenia pani jako premiera.
Jeszcze raz powiem. Wszyscy ministrowie, którzy realizują ten program, w mojej ocenie dobrze wypełnili te 2 lata. My mamy sukcesy, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, bardzo znaczne. Można oczywiście krytykować każdego. To jest rzeczą naturalną i każdy błędy popełnia. Natomiast niewątpliwie, jeżeli dzisiaj spojrzymy na pozycję Polski na arenie zagranicznej, jeżeli pamiętamy chociażby to, że jesteśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa, że był szczyt NATO, że mamy dzisiaj naprawdę bardzo dużo do powiedzenia, nie tylko w Unii Europejskiej.
Choć jesteśmy skłóceni z Brukselą w niektórych sprawach.
Mamy swoje zdanie.
Ostatnio też z Niemcami.
Mamy swoje zdanie i nie boimy się tego zdania głośno mówić i bronić tego zdania, to znaczy bronić interesu Polski. I myślę, że taka fałszywa zgoda, którą promował poprzedni rząd, to znaczy zgadzanie się na wszystko, uleganiu tych wszystkim propozycjom, które dla kogoś, dla innych państw były korzystne, a dla nas niekoniecznie, to nie jest dobra polityka.
Tylko gdy się już nie ma sojuszu, to ciężko prowadzić taką rozsądną politykę, która byłaby rzeczywiście polityką
dzisiaj,
silnego, mocnego państwa.
Polska jest dzisiaj państwem, na które w Unii Europejskiej spogląda bardzo wiele innych państw i czeka na nasz głos. My jesteśmy przecież liderem regionu, jesteśmy państwem, które jest w różnych konfiguracjach układów takich partnerskich właśnie i w Unii Europejskiej. Mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się gospodarką i w żaden sposób ja nie postrzegam tego, bo cały czas słyszę właśnie z taką narrację, że jesteśmy skłóceni. Jeszcze raz chcę podkreślić, nie jesteśmy skłóceni. To, że mamy inne zdanie i że bronimy własnych interesów, przynosi dobre owoce dla Polski, a dla mnie to jest najważniejsze.
Pani premier, zadania na drugą część kadencji. Ma pani jakiś plan?
No, my jesteśmy w trakcie realizacji. Ja lubię sport. Wczoraj mieliśmy mecz, szkoda, że nie był wygrany, ale myślę, że to jest dobre porównanie. Jesteśmy po pierwszej połowie. Przed nami kolejna, więc tak naprawdę
co mogę ważnego? Powiedzieć... W tej pierwszej części rzeczywiście dużo tak, ustaw było.
Mogę powiedzieć tak, że przynajmniej większość zadań, które zadeklarowaliśmy, jest już albo ukończona, albo jest w trakcie realizacji. Przed nami. Oczywiście zakończenie reformy służby zdrowia. To jest w tej chwili największy wyzwanie. Ta reforma zaczyna powoli być wprowadzana. Pierwsze ustawy dotyczące sieci szpitali, dotyczące chociażby tych leków darmowych dla seniorów, przede wszystkim zwiększenie w tej chwili nakładów. Ta ustawa, która mówi, że 6% PKB w perspektywie kilku lat osiągniemy. Ale to jest przede wszystkim oczywiście gospodarka, czyli gospodarcze ustawy. Chcielibyśmy przeprowadzi reformę dotyczącą koncentracji rynku mediowego i służb specjalnych. Te ustawy są przygotowane.
A takie rzeczy dla ludzi, jak na przykład niedzielę wolne od handlu, rozmawia pani o tym ze swoim synem choćby? Bo wiemy dobrze, że jest księdzem, a episkopat no, chciałby wszystkich czterech, nawet ostatnio wystosował dość taki mocny list do rządu.
Ja podzielam to zdanie, że wszystkie niedziele powinny być wolne. I ta dyskusja nie była łatwa. Ona w rządzie miała, myśmy tylko opiniowali projekt obywatelski. Różne były głosy. Ja mogę powiedzieć tak, że z większość ministrów raczej skłania się ku temu, żeby te wszystkie niedziele były wolne, ale jednak pewne analizy, pewne oceny, również głosy płynące spośród tych środowisk związanych z gospodarką, no wskazywały, że może należy wskazać ten pośredni model. I ja uważam, że takie trochę tu rozwiązania nigdy nie są dobre. Opowiadam się za tym, żeby były wszystkie niedziele wolne.
Jest coś jeszcze ważnego. Ustawy sądowe. Wczoraj pojawił się taki komunikat, że jest możliwy kompromis. Wierzy pani w ten kompromis? Bo to z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, panie rządu, było bardzo ważne.
Ja od początku wierzyłam w to, że kompromis jest możliwy do osiągnięcia i jeżeli to się potwierdzi, to będę pierwszą osobą, która zadzwoni do pana prezydenta i podziękuję mu za to, że te rozwiązania przyjął i że możemy wprowadzić dobrą dla Polaków reformę, bo przecież...
A czyja zasługa, że teraz ten kompromis nagle został osiągnięty?
Razem oboje o tym mówiliśmy. No kompromis, żeby był osiągnięty, muszą się zgodzić na pewne ustępstwa i pewne rozwiązania dwie strony, więc sądzę, że to jest wynik pracy właśnie tego zespołu roboczego, który w tej chwili potrafił znaleźć takie zapisy,
bo jeszcze wczoraj rano prezydent obwiniał PiS za opieszałość. Mówił, że to będzie wina PiS-u, jeśli te ustawy w tym roku nie wejdą.
Jeżeli jest kompromis, go zamkniemy, to ja myślę, że niedługo nikt nie będzie już pamiętał tych zdań, które zostały być może czasami z obu stron zbyt mocno powiedziane, a być może, że to była również pewna motywacja do tego, żeby ten kompromis osiągnąć.
Patrzę na zegarek i wiem, że pani musi uciekać, bo dziś ważną uroczystość, ale spytam o jeszcze jedną rzecz, też chyba ważną z punktu widzenia dyskusji społecznej. Wiem, że pani dzisiaj nie przyjechała tutaj do studia radiowego w futrze, ale nosi pani czasami futro, kiedy jest zimno?
Nie noszę futra.
Pytam o to, bo w kontekście tej ustawy, którą Prawo i Sprawiedliwość forsuje, to jest dobra ustawa, bo wielu mówi, stracimy miejsca pracy i stracimy ważny towar eksportowy. Na nasze miejsce wejdą inni.
Ta dyskusja przede wszystkim sprowadza się do czegoś szerszego, to znaczy jak połączyć wodę z ogniem, czy zimny z gorącym. Często się wydaje to niemożliwe, bo z jednej strony jest oczywiście uciążliwość dla osób, które mieszkają w pobliżu takich ferm. Ja pamiętam z kampanii wyborczej jeszcze, kiedy miałam okazję spotykać się z takimi ludźmi i to jest rzeczywiście bardzo trudne dla takiego codziennego, normalnego funkcjonowania. No ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że są interesy gospodarcze, czyli to jest rzeczywiście bardzo poważna branża, która w tej chwili funkcjonuje w Polsce.
Czyli na razie nic nie jest ustalone, nic nie jest pewne.
Z tego co wiem, to ten projekt został chyba w tej chwili wycofany po to, żeby go dopracować.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Wszystkiego dobrego. radosnego świętowania Państwu życzę.
Premier Beata Szydło była gościem specjalnym. Jeszcze raz dziękujemy.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Bardzo dziękujemy. Pewne resorty trzeba połączyć, pewne zadania przesunąć do innych ministerstw, mówi pani premier na temat rekonstrukcji. Zmiany nie są jeszcze zatwierdzone, dlatego za wcześnie mówić o szczegółach usłyszeliśmy przed chwilą. Krzysztof Ziemiec pytał oczywiście też o obchody święta 11 listopada. Nie ma nic cenniejszego od wolności i niepodległości, podkreśliła Beata Szydło. Dzisiaj przez cały dzień w Faktach dużo o 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.